To był dramatyczny poranek w Monachium. 28 rannych, w tym dzieci. To bilans po tym, jak samochód wjechał tam w grupę ludzi. Zamieszki z policją i zablokowane lotniska. To efekt czwartkowego protestu związkowców w Belgii. W faktach również kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Kibice będą zarywali noce. Sprawca musi zostać ukarany i opuścić nasz kraj, oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz w komentarzu do tragicznego zdarzenia w Monachium. 24-letni Afgańczyk, jak mówiliśmy już w faktach, wjechał tam w tłum demonstrantów. Rannych zostało 28 osób, wśród nich są dzieci. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Mateusz Chłystun.
Służby cały czas nie potwierdziły, czy mają do czynienia z zamachem. Z relacji świadków wynika jednak, że auto nagle przyspieszyło, po czym wyprzedziło radiowóz zabezpieczający demonstrację i wtedy uderzyło w grupę ludzi. Według mnie było to celowe działanie. Wyglądało na to, że kierowca specjalnie dodał gazu, zanim wjechał w tłum. Widziałam rannych siedzących na chodniku, zaraz przy naszym biurze, niektórych wnosili do holu. Nie można było wyjść z budynku. Ratownicy już wtedy opatrywali rannych. Tłumaczyła Aleksa Grafe, która pracuje na Hauerstrasse tuż przy miejscu zdarzenia. 24-letni Afgańczyk, który siedział za kierownicą osobowego mini, został zatrzymany. Był wcześniej notowany przez policję, m.in. za kradzieże i sprawy narkotykowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że próbowali powstrzymać kierowcę przed uderzeniem w ludzi, oddając w kierunku jego samochodu strzał z broni.
Dramatyczne sceny w Monachium zobaczycie na zdjęciach na rmf24.pl. 80 tysięcy związkowców manifestowało w czwartek w Brukseli. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Na miejscu protestu była korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
Manifestanci protestowali przeciwko cięciom wydatków socjalnych. Ulicami szli przedstawiciele wielu zawodów, wojskowi, kolejarze, hutnicy, policjanci, nauczyciele czy urzędnicy państwowi. Obecny rząd chce zniszczyć belgijskie linie kolejowe. Jesteśmy tu, żeby się temu sprzeciwić. Kobiety będą miały niższe emerytury, pogorszy się sytuacja samotnych matek. Nie możemy tak dłużej pracować. Demonstranci zapowiadają, że to dopiero początek całej serii protestów.
Jak informowaliśmy w faktach, strajk belgijskich związkowców sparaliżował także brukselskie lotniska, z których nie odleciał ani jeden samolot. Problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą w Szczecinie. Największe kłopoty mogą być w lewobrzeżnej części miasta, powiedziała nam Danuta Misztal ze szczecińskiej energetyki cieplnej.
Elektrociepłownia Pomorzany nie dostarcza na tę chwilę ciepła do systemu ciepłowniczego Szczecina. W związku z tym występują zakłócenia w dostawach ciepła i ciepłej wody, szczególnie w lewobrzeżnej części miasta, w północnych obszarach lewobrzeża. Na końcówkach sieci są to najbardziej wrażliwe w tej chwili obszary. Jak długo potrwa ta sytuacja? Czekamy na informacje od naszych partnerów. Nasze wszystkie źródła są uruchomione, pracują na system. Uruchamiamy również wszystkie możliwe źródła zewnętrzne po to, aby uzupełnić braki.
Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja całkowicie wróci do normy. IMGW wydało ostrzeżenia przed marznącymi opadami i oblodzeniami dla zachodniej, południowej i wschodniej Polski. Alerty obowiązują do 9 w piątek. Miejscami może również intensywnie sypnąć śniegiem.
Sport w faktach RMF FM.
Dziś rozpocznie się kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Kibicowanie przekładamy jednak na nieco inną porę niż nasze popołudnie, bo skoczkowie rywalizować będą w japońskim Sapporo. Polacy na Okurajamie wystąpią w składzie Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Kacper Juroszek. Zabraknie natomiast trenera biało-czerwonych Tomasa Turnbichlera. Kwalifikacje do sobotniego konkursu dziś o 8 rano. Cały plan pucharowego weekendu znajdziecie na rmf24.pl. Młodzież, między innymi z województwa łódzkiego, dziś ostatni raz pójdzie do szkoły przed zimową przerwą. Jakie pomysły mają na spędzenie ferii?
Ja na przykład jadę z rodzicami do Kielc chyba. Tak po prostu sobie pozwiedzać, posiedzieć tam.
Będę spędzać ferie w stajni. Do Zasichla na 4 dni z babcią.
Ja z mamą jadę do Maroko na 2 tygodnie, na całe ferie. Na początku jedziemy do stolicy na dojrze pół tygodnia. Potem jedziemy na 2 dni na Saharę i na resztę nad plażą.
A ty co będziesz robiła?
W domu będę siedzieć. Będę czytać. Kryminały.
Czy na ferie czeka się też, żeby się wyspać, porobić takie rzeczy, na które brakuje czasu normalnie?
Wyspać na pewno.
Pytała w Łodzi reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Kierunki i plany bardzo różnorodne. Życzymy wam oczywiście przede wszystkim, żebyście odpoczęli. O biznesowym podejściu prezydenta USA Donalda Trumpa rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, profesorem Romanem Kuźniarem z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jeśli będziemy mieli coś do zaoferowania, rozumiem, panie profesorze, to on to od nas weźmie.
Myśmy na szczęście już wszystkie swoje żetony włożyli do amerykańskiego koszyka. Mam na myśli 5%.
No to chyba nie na szczęście.
Nie, dlatego, że mamy argument w takim oto postaci. Nie, to nie jest to, co w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Mówimy, Trump mówi 5%, my mówimy 5% i właśnie gro tych 5% przeznaczamy na zakupy w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy okej, prawda? Teraz mówimy Trumpowi, sprawdzam. Dodania. Mówimy, prawda? Donald, sprawdzam. Także to będzie inaczej. Także nie, tym się nie przejmował.
Dobrze, to następne pytanie. Jeżeli pan profesor jest spokojny, to rozumiemy, to jest przekaz do naszych słuchaczy.
Znaczy, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, nie wierzę mu ani trochę, prawda?
Ja rozumiem, ale rozumiem, że wierzy pan w to, że to jest jednak biznesmen, a nie pamiętliwy.
Tak, szalony oczywiście, nieracjonalny, tak jak powiedziałem, niemoralny, głęboko niemoralny, bardzo taki socjopatyczny, ale jednocześnie biznesmen, taki, który nie myśli o interesach Stanów Zjednoczonych, tylko o tym, jak on na tym może zyskać, prawda?
Jeżeli kupujemy broń w Stanach Zjednoczonych, to jego koledzy rozmaici zyskują.
Tak jest, oczywiście, że tak. Przecież nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych w tej chwili wzmacniać Rosję, prawda? Doprowadzać ją, jak powiem, do stołu jakichkolwiek poważnych rokowań.
Słysząc, co robi teraz Donald Trump, to nie wiem, czy tak jest, ale następne pytanie odsłuchać.
Jaką politykę Polska powinna prowadzić wobec Białorusi? Czy to dobrze, że polskie władze nie utrzymują kontaktów z obozem Łukaszenki? Tak, uważam, że to dobrze. Znaczy, nie wiem, czy da się prowadzić jakąś dobrą, sensowną politykę wobec Białorusi, chyba że zaakceptujemy ten zbrodniczy reżim i, tak powiem, bez żadnych, powiedziałbym, takich obciążeń w postaci systemu wartości, zasad międzynarodowych, czy zasad prawa jakichkolwiek cywilizowanych, utrzymujemy stosunki z takim krajem i z takim... przecież to jest... też bardzo zły polityczny człowiek, który ma kraj na rękach.
To, pytanie, rozumiem,
ale po co mieliby, jaką mielibyśmy politykę prowadzić? Że on zawsze Rosjanie nas przelicytują, jeżeli chodzi o to, co mogą zaoferować Łukaszence. Nie Białorusi, Łukaszence.
A Węgry utrzymują te relacje.
Węgry leżą w innym miejscu Europy. No to ja nie jestem pewien, czy w Polsce było przyzwolenie
społeczne
na takie zachowania swoich przywódców, jak Węgrzy zgadzają się na zachowania swoich. Przecież to, co się dzieje na Węgrzech, to po prostu jest taki upadek, że aż trudno w to uwierzyć.
No oni mają trochę inną tradycję historyczną, też inną pamięć historyczną.
Zgadza się, dlatego to powiedziałem. Nie jesteśmy na miejscu Węgrzy.
Pytanie, tak. Czy nam się opłaca w ogóle z Łukaszenką rozmawiać, czy nie powinniśmy teraz rozmawiać z Putinem, bo wygląda na to, że Łukaszenka po wielu latach balansowania na linie, no jednak opadł. On próbował być niezależnym przywódcą w tej chwili.
On
raczej
udawał,
już nim nie jest.
On raczej próbował tworzyć wrażenie, że jest niezależnym przywódcą, ale to, że to jest gubernia rosyjska przez gubernatora tolerowanego przez Putina na Białorusi, to nie ulegało wątpliwości. I to właściwie Łukaszence wystarczało. Chodziło mu o to, aby bezpiecznie mógł sprawować władzę swojej gubernii.
Tylko, że w tej chwili już wszyscy wiemy, że to jest gubernia. To znaczy, już są wojska rosyjskie,
jasne,
już się
tak.
Nic nie zmieniło. Pytanie, tak. Czy jest sens rozmawiać z gubernatorem? Może od razu my też powinniśmy się włączyć w rozmowę z Putinem, jeśli Putin będzie chciał.
W jakim celu? A co mielibyśmy, że tak powiem, do obgadania z Putinem? Putina trzeba trzymać daleka od Europy i Europa, mam nadzieję, ma tę możliwość. Od samego początku mówiłem, Putin, Rosja zatrzasnęła drzwi, teraz my, tak powiem, przekręcamy klucz i stawiamy tam szafę i nie wpuszczamy z portem Rosji do Europy. Dlaczego Polska miałaby rozmawiać z Rosją o czym? Żeby pozwalać im, już mieliśmy dosyć rozmów z Rosjami. To Polska wpuściła przecież Rosję do Europy, na Boga. Rozkład pierwszej Rzeczypospolitej dał szansę Rosji wejścia do Europy.
Panie profesorze, ale na przykład Przemysław Wipler wczoraj, poseł Konfederacji, w tym studiu mówił, przecież i tak wszyscy będą współpracować z Rosją. Za chwilę to się i tak stanie.
Za
to może
się
bądźmy
nie stanie.
Pierwsi.
No tak, znaczy na pewno nie...
Nie tak jak Orban.
No to co? Wipler chciałby, żebyśmy poszli w ślady Orbana. Good luck. Mogę życzyć tak na razie wszystkim tym, którzy tak myślą. Z całą pewnością nie. W interesie Europy, w interesie Polski leży trzymanie Rosji jak najdalej od Europy, dlatego że Rosja to jest rodzaj takiego nowotworu złośliwego, który o Europie nie myśli inaczej, jak żeby ją zdominować i podzielić. Czy mamy, że tak powiem, zagrać, wyjść mu w kolor? Czy to mam na myśli poseł Wipler i wszyscy inni, którzy, tak powiem, chcieliby już na wyprzódki gnać tamtą stronę? Przecież takie szaleństwo. Europa spokojnie sobie poradzi, nie trzeba się bać.
To za chwilę do Europy wrócimy. Jeszcze jest bardzo mocny wczorajszy wywiad prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dla Ekonomista, w którym on mówi zupełnie wprost. Rosja zwiększyła w zeszłym roku swoją armię o 140 tysięcy żołnierzy. Ci żołnierze mogą zostać wysłani na ćwiczenia do Białorusi, a stamtąd mogą przeprowadzić inwazję. I Zełenski mówi Litwa albo Polska. Oczywiście to jest gra informacyjna także prezydenta Włodzimierza Zełenskiego.
Zełenski próbuje straszyć, żeby tak powiem mocniej...
Dobrze, ale czy to jest strach, który jest w jakimkolwiek sposób realny?
No nie jest realny, dlatego że gdyby Rosjanie mieli zdolności do wykonywania tego typu manewrów, to już dawno przekroczyliby linię Dniepru i byliby nad Seretem czy Prutem. Czy są tam? Od 3 lat, że tak powiem, buksują tam, w tamtej części i trzeba ich tam trzymać, także na Boga, no oceniajmy realia, a nie jakieś wymysły, które mają nas, tak powiem, troszkę dezorientować się,
czyli rozumiem, że to jest pana zdaniem, wyłącznie panie profesorze, gra Zełenskiego, który też gra o swoje życie, powiedzmy, i o przyszłość swojego
oczywiście
narodu.
Oczywiście, jesteśmy z Zełenskim solidarni i powinniśmy, powiedziałem to przecież wcześniej, mówiąc o tym, że Polska również powinna uczestniczyć w ewentualnej misji wojskowej ubezpieczającej pod szyldem NATO, prawda? W związku z tym nie ma co robić w portki, tylko trzeba zachowywać się jak dorosły człowiek.
A NATO jest, ma przyszłość? Bo to znowu jest to pytanie, które też słyszeliśmy od naszych słuchaczy na samym początku tej
bardzo
rozmowy.
Bardzo dobre pytanie oczywiście, ale to pytanie trzeba kierować pod adresem Donalda Trumpa, bo to w Oval Office tam się rozgrywa przyszłość NATO, a nie tutaj. My nie mamy nic do pytania, dlatego tym bardziej trzeba, że tak powiem, konsolidować Europę.
Czyli...
Jeżeli się da utrzymać... Tylko... A NATO formalnie może istnieć, ale jaką ma wiarygodność NATO, jeżeli decyzja o reakcji NATO na sytuację z artykułu 5 będzie zapadać w Białym Domu, a w Białym Domu gość powie w tej czapce, tak powiem, prawda, pomarańczowej, no dobrze, ale jaką oni kazę? Proszę spojrzeć, kogo on wysłał najpierw do tego, to jest to, o czym chciałem mówić na początku. Kogo Ameryka, Donald wysłał Trump do Ukrainy? Sekretarza skarbu, krwiopijca wysłał sekretarza po to, żeby skarbu ocenił...
No powiedział 500 miliardów,
jakie zasoby, czy Amerykanie nam zwrócili za to, że wspieraliśmy ich w Iraku i w Afganistanie? Na Boga, no. Oni na mózgu padli, oni nie mają pamięci. Ktoś im wyciął, tak powiem, tę półkulę mózgu, która odpowiada za pamięć. Już nie mówię o tej, która odpowiada za moralność. Ale w związku z tym nie należy się tak, tylko to pokazuje, że wysłanie sekretarza skarbu, nie sekretarza obrony, nie sekretarza spraw zagranicznych, tylko po to, żeby położył rękę na... Wtedy, kiedy Ukraina krwawi, wtedy, kiedy jest pod bombardowaniami, to pokazuje, jak bardzo Ameryka moralnie upadła.
A może on po prostu jest twardym biznesmenem. Może my w Polsce też powinniśmy, zanim zaczęliśmy pomagać Ukrainie, postawić warunki, albo pożyczać na kredyt. Znowuż,
no
poseł Wibner to wczoraj
bardzo
mówi.
Proszę, wojska rosyjskie na sanie, tak? Bo Ukraina musiałaby paść, gdyby nie otrzymała zachodniej pomocy. No to takie rozmowanie, to jeżeli będziemy jak księgowy działać, to oczywiście daleko nie dojdziemy. No, nie należy mylić wielkiej polityki, poważnej polityki z księgowością, na Boga.
No, najwyraźniej Donald Trump uważa, że to jest dokładnie to samo.
No tak, ale sukcesów nie odniesie.
Panie profesorze, to zadam inne pytanie, bo rzeczy, które były niewyobrażalne jeszcze rok temu, pół roku temu, w tej chwili są przynajmniej deklarowane. Przynajmniej deklarowane. Jeśli Donald Trump mówi, no możemy wysiedlić 1,7 miliona, 2 miliony Palestyńczyków ze strefy Gazy i osiedlić ich w Egipcie i w Jordanii, to dlaczego nie może w pewnym momencie powiedzieć, możemy wysiedlić jakąś część Ukraińców i na przykład osadzić ich w Polsce?
Tak, może tak powiedzieć. Bo to jest facet, który na mózgu padł, prawda? To jest facet na mózgu, tak może powiedzieć, zgadza się. Podobnie jak z Polską, jeżeli przyjdzie co do czego. Kontynuując ten sam tok, zaraz, co wam zostało jeszcze na Śląsku? Macie tam jeszcze jakieś złoża, na które moglibyśmy położyć łapę? My, imperialiści? Przecież to są dialogi melińskie w tej chwili, które on prowadzi. Tylko nie należy tym przejmować, tylko po prostu trzymać gardę.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od profesora Romana Kuźniara z Uniwersytetu Warszawskiego. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na RMF24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.